Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ostatnio mówiliśmy na temat różnicy między religijnością a wiarą. Mówiliśmy o tym, że człowiek to jest istota otwarta, kapax dei. A z tej otwartości wynikają pewne konsekwencje i właśnie możemy je określić tym krótkim sformułowaniem z teologii revelatio dei. Revelatio dei z czymś się nam kojarzy, przynajmniej to pierwsze słowo, ponieważ przyjęło się w języku polskim mówić o czymś, co jest nowe, świeże, odkrywcze, że jest rewelacyjne. I to polskie słowo, rewelacja, jako pewna nowa wiadomość, pochodzi właśnie z języka łacińskiego, od tego terminu teologicznego revelatio. Oczywiście nie każda wiadomość jest rewelacyjna. Dziś można nawet powiedzieć, że trudno o jakąś rewelacyjną wiadomość, ponieważ wiadomości, które słyszymy w radiu, w telewizji, czytamy w gazetach, one się nieustannie powtarzają. Także my raczej jesteśmy znudzeni niż ożywieni. Raczej nie są to rewelacje. A jak już jest rewelacja, no to oczywiście każdy chce pierwszy ją sprzedać, chce być pierwszy, który przekaże wiadomość. Otóż Pan Bóg również wobec nas przekazał pewne wiadomości. I te wiadomości dla nas są rewelacyjne. I stąd właśnie to revelatio Dei, czyli Bóg, który objawił siebie człowiekowi. To jest rewelacja. To jest rewelacja, że my, ludzie, którzy możemy poznawać rzeczywistość tylko przez zmysły, mogliśmy się dowiedzieć o rzeczywistości, która w ogóle nie podlega badaniu naszych zmysłów. Ponieważ o obecności Pana Boga, o Jego istnieniu nie możemy dowiedzieć się przez eksperymenty, przez doświadczenia, jakimi dysponujemy w świecie nauki. Bóg jest bowiem istotą duchową. Tak samo nie można zbadać czy doświadczalnie udowodnić, że istnieje dusza ludzka, ponieważ ona też jest duchowa, jest jeszcze nieśmiertelna. W 26 numerze katechizmu czytamy, co to znaczy wierzyć. Wiara jest odpowiedzią człowieka daną Bogu, który mu się objawia, przynosząc obfite światło. Człowiekowi, który poszukuje sensu swego życia. I pisze katechizm, rozważymy więc teraz objawienie Boże, przez które Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi. Używany przez nas termin objawienie, tak jak powiedziałem, pochodzi z języka łacińskiego, gdzie owo revelatio oznaczało zdjęcie zasłony, odsłonięcie tego, co jest ukryte. Natomiast w połączeniu z Dei, czyli revelatio Dei, mamy znaczenie, że jest to nadprzyrodzone działanie Pana Boga, które polega na ujawnieniu przez Boga człowiekowi swojego istnienia, swojej natury oraz swojej woli. Woli, którą jest, żeby człowiek był zbawiony. To jest wola Pana Boga. Żeby cały świat był zbawiony. Wszystkie pokolenia ludzi, żeby zostały zbawione. A zatem celem tego odsłaniania się Pana Boga przed człowiekiem jest po pierwsze wezwanie człowieka do dialogu. Pan Bóg po to odsłonił swoją obecność przed takimi istotami jak my, czyli zmysłowymi. Po to jakby pokazał się, stanął przed naszymi zmysłami, żebyśmy mogli go odkryć. Uczynił to po to, żeby wezwać nas do dialogu. To po pierwsze. Po drugie również odsłania się Pan Bóg po to, żeby wezwać nas do osobowej relacji. A relacja osobowa jest relacją miłości. I pierwsze to jest dialog, od tego się zaczyna, ale ten dialog ma doprowadzić do głębszej więzi, która stanie się osobową relacją. Wreszcie Pan Bóg odsłania się przed nami również po to, żeby wezwać nas do wiecznego życia z Bogiem. Bo miłość, jeśli się pojawi, to miłość jest nieśmiertelna. Święty Jan powie nam tę prawdę, że Bóg jest miłością. I tak jak Bóg jest nieśmiertelny, tak i miłość, którą On jest, jest nieśmiertelna. Jeśli my zatem przez Boga jesteśmy wzywani do miłości, to również do tego, żeby żyć wiecznie z Bogiem. I takie są cele tego objawienia się Pana Boga. Tradycja teologiczna wyróżnia kilka rodzajów objawienia. Takie, jakie możemy wskazać w tym długim czasie, kiedy Bóg człowiekowi się ujawnia. Pierwsze to jest tak zwane revelatio naturae. Oznacza manifestowanie się Pana Boga przez świat rzeczy stworzonych. Na ostatniej katechezie wspominałem o tym, że jedną z dróg poznawania obecności Pana Boga jest droga kosmologiczna, że badając świat, który nas otacza, możemy dochodzić do wniosku, że istnieje Pan Bóg jako ten, który te różne rzeczy w tym świecie stworzył. Że istnieje Pan Bóg, który istniejące w tym świecie prawa powołał do istnienia. Że istnieje Pan Bóg, który powołał do istnienia ludzki rozum, wolę, czyli stworzył nieśmiertelną duszę. Revelatio naturae, czyli właśnie przez poznawanie świata, który nas otacza, możemy również doświadczać objawienia. Czyli może nam się odsłaniać tajemnica Pana Boga. I w tym miejscu chcę powiedzieć też pewną bardzo ważną prawdę, że Pan Bóg bardzo pragnie być przez nas odkrywanym. Że intencją i pragnieniem Boga jest, żebyśmy odsłaniali Jego obecność. Wiemy dobrze, że Bóg jest ukryty pod postacią znaków. Nawet w Eucharystii ukrywa się też pod postacią chleba. I potrzebujemy pewnych narzędzi, ale również potrzebujemy zdecydowanego aktu woli, żebyśmy pod tymi znakami mogli odkryć obecność Pana Boga. Bóg jest miłością, a miłość nie chce być sama. Miłość pragnie wchodzić w relacje. I Bóg po to w różnych formach przychodzi do nas, żeby wzbudzić w nas ciekawość, wzbudzić pragnienie, może jeszcze więcej, tęsknotę głęboką, żeby to nas poprowadziło do odkrywania Jego obecności. Proszę Państwa, musimy powiedzieć bardzo jasno, że święci byli wielkimi przyjaciółmi Pana Boga i że stali się takimi przyjaciółmi przez jakiś proces odsłaniania tajemnicy Bożej obecności. I że temu procesowi musiało towarzyszyć jakieś ich wielkie pragnienie. To dzisiejsze Słowo Boże, które czytaliśmy, to dążenie, które było w Jezusie Chrystusie, niech was ożywia. A to, co ożywiało Jezusa Chrystusa, to było miłość do Ojca. I było to dominujące dążenie w Jezusie. Na pewno było wiele innych dążeń, ale to było dominujące. I w naszym rozwoju duchowym chodzi między innymi o to, żeby spośród różnych dążeń, które nas wzywają, ożywiają, to dążenie ku Bogu stało się dominujące. To dążenie, które było w Jezusie, czyli dążenie do spotkania, zjednoczenia z Bogiem Ojcem, niech was ożywia. I o to też powinniśmy się modlić dla siebie wzajemnie, ale też dla całego Kościoła i dla tych, których kochamy. Bo jeśli naszym dominującym dążeniem, które nas ożywia, będzie miłość do Boga Ojca, to będziemy święci. Ale to, co jest ważniejsze, będziemy po prostu szczęśliwi. Szczęśliwi. Bo w zależności od tego, do czego człowiek dąży, albo jest to człowiek szczęśliwy, albo jest to człowiek nieszczęśliwy. Rodzaj dążenia, który sobie wybieramy, określa też to, czy będziemy szczęśliwi. Drugi rodzaj objawienia, jaki się pojawił w historii, to jest rewelatio historia. Właśnie rewelatio historia polega na tym, że Pan Bóg wkraczał w dzieje ludzkości, zaczynając od Adama i Ewy, poprzez Abrahama, Mojżesza, Izaaka i całą historię Izraela, by wreszcie wkroczyć w naszą historię przez pojawienie się Jezusa i przez założenie Kościoła Świętego, którego my jesteśmy teraz członkami. Rewelatio historia, a więc Bóg, który objawia się w historii. Kolejny rodzaj objawienia to jest rewelatio gloria. Rewelatio gloria to jest objawienie Pana Boga, odsłonięcie się Pana Boga, które następuje po śmierci człowieka i jest ukazaniem się Boga człowiekowi twarzą w twarz. W teologii istnieje takie pojęcie visio beatifica, które nie ma nic wspólnego z pewnymi wizjami, objawieniami takimi tu na ziemi, ale które jest związane z ujrzeniem Pana Boga takim, jakim On jest, bez zasłony. Ponieważ tu na ziemi nie jest możliwe zobaczyć Boga do końca takim, jakim On jest. Nasza natura na to nie pozwala. Mamy zbyt wiele narzuconych ograniczeń. Nawet wielcy święci, którzy byli w wielkiej przyjaźni z Bogiem, narzekali czasami w swoich pismach na to, że nie mogą Boga zobaczyć do końca. I spotkanie z Bogiem do końca w pełni, a zatem też pełne doświadczenie miłości następuje po śmierci, kiedy następuje to visio beatifica. To jest to rewelatio gloria. I istnieje jeszcze jeden rodzaj objawienia, który tradycja nazwała rewelatio universa. Warto o tym wspomnieć, bo jest to pewien odrębny rodzaj objawienia Bożego. Opiera się na tym, co jest zawarte w prologu świętego Jana Ewangelisty, a zatem pierwsze wiersze Ewangelii świętego Jana, i polega na wewnętrznym oświeceniu człowieka przez łaskę Bożą. Jest to o tyle ciekawe, że łaska Boża jest czymś innym niż łaska uświęcająca. Łaska uświęcająca, przez którą Bóg objawia się człowiekowi w jego wnętrzu, związana jest z sakramentem chrztu świętego. I każdy człowiek, który jest ochrzczony i który nie żyje w grzechach ciężkich, a więc jest bez grzechu ciężkiego, jest w stanie łaski uświęcającej. I łaska uświęcająca pozwala nam poznawać Pana Boga. To jest niezwykłe narzędzie, które sprawia, że my możemy powiedzieć do Boga Ojcze, że my w ogóle możemy zawołać: wierzę w Ciebie, Jezu, że jesteś Bogiem. Dzięki łasce uświęcającej. Ale Bóg objawia się także innym ludziom, którzy nie mają jeszcze łaski wiary, a więc nie zostali ochrzczeni, nie ma w nich łaski uświęcającej, ale jest w nich łaska Boża. Otóż tak jak łaska uświęcająca związana jest z sakramentem chrztu i potem innymi sakramentami, które przyjmujemy, tak łaska Boża związana jest z sumieniem i dlatego dotyczy wszystkich ludzi. W ten sposób, przez głos sumienia, każdy człowiek, nawet nie mając łaski wiary, może przeżywać rewelację, czyli może doświadczać objawienia się Pana Boga. Oczywiście pewnie na trochę prostszy sposób niż ci, którzy mogą Boga poznać osobowo, którzy mogą powiedzieć, że wierzą, że Jezus był Bogiem. Nie każdy może tak powiedzieć, Żeby tak powiedzieć, naprawdę potrzebujemy nadprzyrodzonej łaski wiary. Nie jesteśmy w stanie o własnych siłach przez eksperymenty udowodnić samym sobie, że Jezus jest Bogiem. To jest sprawa objawiona, a więc właśnie sprawa łaski. Ale właśnie przez głos sumienia Pan Bóg również jest w stanie objawiać swoją obecność każdemu człowiekowi. Sumienie jest tą kategorią uniwersalną, która jest związana z byciem człowiekiem, a nie tylko z byciem chrześcijaninem. Sumienie ma każdy człowiek, niezależnie od tego, czy jest ochrzczony, czy nie ma łaski wiary. Sumienie ma każdy człowiek. Każda istota, która urodziła się człowiekiem, ma sumienie. To są zatem takie rodzaje objawienia, jakie tradycja teologiczna zanotowała. Na temat tego pojęcia objawienie chciałbym zacytować tutaj parę zdań z dogmatyki księdza, teologa, który był moim rektorem i wykładowcą, księdza Jerzego Buksakowskiego, już świętej pamięci. Był dogmatykiem bardzo dobrym, zresztą no, wszystko, co mówię na temat teologii, to posiadam od niego, a zatem można powiedzieć, że w teologii to był mój mistrz. Kiedy i co dowiedzieć się może człowiek o Bogu, jeżeli Bóg jest osobą, czyli osobnym bytem? Kiedy i co może wspólnota równych sobie ludzi o Nim wysłuchać, w Nim odkryć i od Niego pozyskać? Tylko wtedy człowiek może się dowiedzieć o Bogu, gdy Bóg mu to sam ukaże. I tylko tyle, ile Bóg udostępni jego poznaniu. Użyte tutaj wyrazy ukaże, udostępni, należy rozumieć w najszerszym tego słowa znaczeniu, które można określić takimi czasownikami jak odsłonić, ujawnić, objawić. I stąd też pochodzi rzeczownik objawienie. Czyli uczynienie jawnym tego, co przedtem było niedostępne poznaniu. Tego, co było zasłonięte. Tu jeszcze raz przywołuję właśnie tę wielką tajemnicę Boga, który pomimo, że jest większy od nas i nas przekracza, pragnie jednak, żebyśmy dowiedzieli się o Jego obecności. I w ten sposób, na różne sposoby, używając bardzo różnych form, Pan Bóg staje przed naszymi oczami tak, żebyśmy Go poznali. Ujawnia się nam. Objawienie, z łaciny revelatio, ma też swój odpowiednik w języku greckim. I ten odpowiednik z języka greckiego również dobrze znamy. Ponieważ tak się przyjęło jakoś, że w tytułach ksiąg Pisma Świętego jedna z ksiąg ma tytuł właśnie nie polski, tylko grecki. Jest to ostatnia księga Pisma Świętego. My nazywamy ją Księgą Apokalipsy. Ale tak naprawdę właśnie w języku greckim dwa słowa apokalipsis oznacza objawienie. I możemy się spotkać w pewnych, przynajmniej ja się spotkałem w takich niekatolickich akurat wydaniach Pisma Świętego, że autorzy powołują się właśnie na księgę, z takich skrót jest OBJ, czyli właśnie Księga Objawienia. Dokładnie jest to właśnie Księga Apokalipsy, Apokalipsa Świętego Jana. To jest, tak mówiąc inaczej, objawienie świętego Jana, jakie miał święty Jan, jakie zapisał i jakie zostało nam przekazane. A zatem objawienie nie jest zwykłym przekazywaniem wyłącznie słów. Wszak jedna osoba może ujawnić siebie drugiej nie tylko przez słowa, ale również przez różne inne formy. I tu ksiądz Buksakowski mówi, może się objawić na przykład przez swoje dzieła. Większość ludzi Jana Matejkę zna tylko przez jego obrazy. Niewiele więcej wiemy na jego temat, ale to, że namalował obraz taki czy inny, prawie nawet możemy sobie w pamięci ten obraz przywołać. Może się też ktoś innym objawić przez czyny. Na przykład tonący poznaje ratownika przez swoje ocalenie. Można się objawiać innym przez piękno. Aktora można poznać przez jego wzruszającą rolę na scenie. Czasami niektórzy aktorzy tak dobrze zagrają rolę, że potem już cokolwiek innego by zagrali przez całe życie, to i tak będzie nam się kojarzyć tylko z jedną rolą. Można też siebie objawić przez dobroć, a również i to najczęściej właśnie przez słowa. To tyle ksiądz Buksakowski. To tak, żeby tutaj wybrzmiał chociaż przez chwilę, bo też napisał cały jeden traktat o objawieniu. Chciałem zwrócić też Państwu uwagę na taką bardzo ciekawą rzecz związaną z objawieniem, a mianowicie, że odsłanianie się Pana Boga w historii dokonywało się etapami i że ujawnianie się Pana Boga w życiu konkretnego człowieka dokonuje się stopniowo. Być może czasami będzie nam potrzebna ta wiedza, żebyśmy ostudzili swoją niecierpliwość, która bierze się z tego, że czasami już przez ileś lat praktykujemy życie duchowe, a Bóg nam się nie objawia. Przynajmniej my mamy takie wrażenie, że Bóg jest jakiś niechętny, że jest uparty albo że w ogóle nami się nie interesuje. Proszę na to zwrócić uwagę i powstrzymywać też jakąś swoją niecierpliwość, że w całej historii zbawienia widzimy Pana Boga, który ujawnia siebie ludziom stopniowo. Wiedza Abrahama, a później Izraelitów o Bogu nie była na początku doskonała, a tym bardziej na pewno nie była to wiedza pełna. Ona się rozwijała, ulegając nieustannie pogłębianiu i wzbogacaniu. I taki też jest na przykład sens nauk teologicznych. Można by bowiem zakwestionować w ogóle takie stanowisko jak teolog. Po co nam teologowie, skoro mamy objawienie, czyli jest Słowo Boże, jest tradycja, są jeszcze inne źródła, przez które możemy to objawienie poznać. Objawienie jest zakończone, bo w osobie Jezusa Chrystusa Bóg powiedział ostatnie słowo do nas i już nic nowego nie zostanie powiedziane. Zatem po co jeszcze teologowie? Otóż teologowie są właśnie po to, żeby pogłębiać to, co Bóg do nas powiedział. Żeby odkrywać Boga w tym, co do nas powiedział. I w takim znaczeniu teologia nigdy się nie wyczerpie. Tak jak niewyczerpany jest Bóg, który ukrył siebie pod różnymi znakami. Który jak zasłoną przez różne formy ukrył swoją obecność. A przecież nasze życie człowieka wierzącego polega między innymi na to, żeby lepiej poznać Boga i żeby móc wejść mocniej w doświadczenie, że Bóg jest obecny. My nieustannie o tym mówimy, ale przecież wciąż za mało tego doświadczamy. I jest w nas ogromne pragnienie, tam gdzie jest wiara, tam też jest pragnienie, żeby przez wiarę złączyć się, zjednoczyć z Bogiem, a więc odsłonić tę tajemnicę. Tak jak wielkie jest pragnienie dwóch osób, które się kochają, żeby wreszcie być razem, żeby stać się małżeństwem, żeby wspólnie zamieszkać. To jest wielkie pragnienie. I w człowieku wierzącym, który zaczyna Boga poznawać, to pragnienie się wzmaga. Ono u świętych było niezwykle dominujące. Także wpływało właśnie na ich życie, na ich decyzje, w ogóle na cały styl życia. Ze względu na to, że palił się już jakiś płomień tej Bożej obecności, dla nich to, co było obecne w świecie, co posiadali, traciło na wartości. Kiedy takie porzucanie tego, co mamy w tym świecie, bierze się z tego doświadczenia Boga, jest to oznaka świętości. Ale nie zawsze tak jest i też trzeba uważać, bo czasami wyzbywanie się wszystkiego i taka beztroska do świata, w którym żyjemy, oznacza, że człowiek zachorował, że coś stało się z jego psychiką, że stracił kontakt z rzeczywistością. To nie zawsze jest oznaka świętości. Ale prawda jest, że kiedy ludzie doświadczyli głębokiego spotkania z Bogiem, to tracili jakiekolwiek zainteresowanie tym, co posiadali. Porzucali świat, w którym żyli. Dawniej kończyło się to po prostu tak, że wstępowali do jakiegoś zakonu bądź stawali się założycielami takiego zgromadzenia. Katechizm mówi w 53 numerze: Bóg stopniowo udziela siebie człowiekowi. Przygotuje go etapami na przyjęcie nadprzyrodzonego objawienia, którego przedmiotem jest on sam, a które zmierza do punktu kulminacyjnego w osobie, którą jest Jezus. Jezus jest ostatnim słowem, które brakowało w tym, co Bóg pragnął powiedzieć do człowieka. A chcę tylko zwrócić waszą uwagę, że Bóg te słowa wypowiadał powoli i że trwało to ponad 2000 lat. My żyjemy w czasach, w których Bóg już powiedział ostatnie słowo objawienia. Ale wcześniej, zanim pojawił się Jezus, to ostatnie brakujące słowo objawienia, słowo miłości Boga do człowieka, było 2000 lat, w których Pan Bóg stopniowo, etapami odsłaniał przed człowiekiem, że jest obecny. Taki mały przykład. Na początku, kiedy Bóg się objawił, wśród narodu wybranego panował henoteizm. Henoteizm oznacza wiarę w jednego Boga. Ale to, że Izraelici przyjęli, że jest Bóg, który ich prowadzi, nie przeszkadzało im wierzyć, że istnieją inni bogowie, którzy prowadzą innych ludzi. Oni na początku wierzyli, wyznawali taką wiarę, że mają jednego Boga. Ale rozwój tej wiary za Mojżesza doprowadza do tego, że z henoteizmu pojawia się monoteizm. I wówczas Izraelici przestają już wierzyć tylko w to, że mają jednego Boga, ale zaczynają wierzyć, że w ogóle jest tylko jeden Bóg. Że ich Bóg jest jedyny, a bogowie innych narodów to są iluzje albo demony, za którymi tamci ludzie idą. A więc rewelacja, objawienie, tak? Takie właśnie małe punkty w tej historii 2000 czy od Chrystusa do nas 4000 lat. Takimi małymi krokami, etapami Pan Bóg wkraczał właśnie w nasze życie. I zatrzymuję się jeszcze właśnie przy tym objawieniu, którym jest osoba Jezusa. Tutaj chciałbym jeszcze zacytować słowa katechizmu, chociaż właściwie to są słowa Jana od Krzyża. Z drogi na górę Karmel, które katechizm umieszcza właśnie w tym miejscu, w numerze 65. Od kiedy Bóg dał nam swego Syna, który jest Jego jedynym słowem, nie ma innych słów dodania nam. Przez to jedno słowo powiedział nam wszystko naraz. To bowiem, o czym częściowo mówił dawniej przez proroków, wypowiedział już całkowicie, dając nam swego Syna. Jeśli więc dzisiaj ktoś chciałby go jeszcze pytać lub pragnąłby jakichś wizji, objawień, nie tylko postępowałby błędnie, lecz także obrażałby Boga, nie mając oczu utkwionych jedynie w Chrystusa, szukając innych rzeczy lub nowości. I ten tekst został umieszczony w katechizmie też ku przestrogi, ponieważ natura człowieka jest ciekawska. I to dobrze, że jesteśmy ciekawi, bo również, żeby poznać Boga, jakim jest, potrzebna jest ciekawość. Ale nasza ciekawość czasami sprawia, że nudzi nam się już to, że poznaliśmy Boga takim, jakim jest w Piśmie Świętym i że chcemy czegoś nowego. To właśnie na tej słabości człowieka opierają się sekty, które przychodzą i zaczynają człowieka kusić, chcą go kupić jakąś rewelacją, najczęściej jakimś emocjonalnym doświadczeniem. I właśnie przed takimi rewelacjami, które nie pochodzą od Boga, przestrzega nas Kościół, tak jak przestrzegał w XVI wieku Jan od Krzyża ludzi, którzy jemu byli współcześni. A czasy Jana od Krzyża to bardzo szeroki temat. To jest Hiszpania, XVI wiek, nazywany złotym wiekiem mistyki chrześcijańskiej. Najwięcej mistyków w historii zgromadziło się właśnie w XVI wieku i jeszcze byli skumulowani w jednym miejscu, czyli w Hiszpanii. I oczywiście, że wśród tych wielu prawdziwych mistyków było jeszcze więcej fałszywych, którzy mieli tak zwane pseudo doświadczenia mistyczne. I wtedy właśnie Jan pisze to swoje, ten słynny swój komentarz. Nie biegajmy za tymi objawieniami, ale trzymajmy się Jezusa Chrystusa. A zatem bądźmy ostrożni wobec wszystkiego, co nie zgadza się z obrazem Jezusa Chrystusa podanym w Piśmie Świętym i obrazem Jezusa Chrystusa odkrytym i podanym nam do wierzenia przez Kościół, czyli w prawdach wiary. Przed tym przestrzegał Jan od Krzyża, a to jest również bardzo aktualne. Bo również w tej części, której omawiamy, katechizmu, mowa jest o tak zwanych objawieniach prywatnych. I pisze o tym katechizm w 67 numerze. W historii zdarzały się tak zwane objawienia prywatne. Niektóre z nich zostały uznane przez autorytet Kościoła. Nie należą one jednak do depozytu wiary, czyli żadne objawienia prywatne nie są dogmatami, a więc nie są nam konieczne do zbawienia. Ich rolą nie jest ulepszanie czy uzupełnianie ostatecznego objawienia, które dokonało się w Chrystusie, lecz pomoc w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej. Wiara chrześcijańska nie może przyjąć objawień zmierzających do poprawienia objawienia, którego Chrystus jest wypełnieniem. I to jest, proszę Państwa, kryterium, które Kościół będzie stosował zawsze, kiedy bada objawienia prywatne. A nasza ciekawość jest taka właśnie, że chętnie czasami sięgamy po te objawienia prywatne. I stąd takie też moje słowo do tego, żebyśmy dobrze to zapamiętali. Żadne prywatne objawienia nie należą do depozytu wiary. I w związku z tym objawienia prywatne nie są nam potrzebne do zbawienia. A jeżeli już jakieś objawienia prywatne czytamy, to żebyśmy wiedzieli, że one są po to, żeby nas umocnić w wierze. Żebyśmy mocniej trwali w Chrystusie, ale proszę też zapamiętać taką wskazówkę. Chrystus to Kościół. I jeżeli jakiekolwiek objawienia prywatne podważają nasze zaufanie do Kościoła, podważają autorytet Kościoła i zaczynają nas odciągać od naszej więzi, zjednoczenia z Kościołem, to na pewno nie są to dobre objawienia. Jest to pewne ważne kryterium, bo o osobie Jezusa może być wiele w tych objawieniach, ale czasami te objawienia wzbudzają w nas niepokój, podważają nasze zaufanie do Kościoła. To się bardzo często pojawia w fałszywych objawieniach prywatnych. Objawień prywatnych jest mnóstwo. Wyczytałem, że między 1930 rokiem a 1980 do Stolicy Apostolskiej zostało zgłoszone prawie 400 przypadków objawień maryjnych, objawień prywatnych Matki Bożej. Zostało zgłoszonych, żeby Stolica Apostolska to przebadała. A zatem skala jest duża. Ale ja tutaj chcę się trzymać jeszcze raz tego, że objawienia prywatne nie są nam konieczne do zbawienia. Jeśli pomagają nam trwać w Kościele i kochać Chrystusa, to bardzo dobrze. Ale jeśli wzbudzają w nas niepokój, sieją nieufność, doprowadzają do powstania wrogości naszej do Kościoła jako wspólnoty, również no, tej hierarchicznej, gdzie jest biskup, gdzie jest papież, to naprawdę, póki jeszcze jest czas, ratujmy się i po prostu spalmy w piecu takie objawienia prywatne. Jest nam to do niczego niepotrzebne. A my nie jesteśmy jeszcze ludźmi, którzy zostali ukształtowani w wierze. My dopiero kształtujemy w sobie obraz Chrystusa. I właśnie na tym będzie diabeł żerował, że będzie wbijał się w nas, w te miejsca tego obrazu Jezusa, który jeszcze się we mnie nie ukształtował. I będzie podważał autentyczność Jezusa w tych miejscach, gdzie ja jestem słaby w wierze. To właśnie ze względu na tę naszą słabość, ze względu na ten obraz Jezusa, który jeszcze ciągle w nas dopiero się kształtuje, mamy być ostrożni. I tutaj powołuję się na konkretną osobę, Prospera Lambertiniego, który był papieżem Benedyktem XIV, który właśnie wydał takie oświadczenie, że nikt nie jest zobowiązany do wiary w objawienia prywatne, nawet jeśli zostały one uznane przez Kościół za autentyczne. Bo są oczywiście i takie objawienia, które były autentyczne, które Kościół potwierdził. Na przykład objawienia Katarzyny Emmerich, na podstawie których został nakręcony film Pasja. Katarzyna Emmerich jest beatyfikowana, jest błogosławioną, a zatem wszystkie jej pisma zostały przebadane. Ostatnio mi ktoś zwrócił uwagę, że również inna osoba miała objawienia prywatne męki Pana Jezusa, ale były tam zupełnie inaczej przedstawione te fakty z opisu męki Jezusa. Inaczej niż u Katarzyny Emmerich. No to teraz mówię, to niech Pani sama osądzi. To kto będzie tutaj, Pani teraz będzie się zastanawiać, kto ma rację, skoro ta osoba ma objawienia prywatne niepotwierdzone przez Kościół, a tu jest osoba, która miała wprawdzie prywatne objawienia, ale Kościół je przebadał i powiedział tak, my stwierdzamy, że to było autentyczne. To kogo będziemy się trzymać? A zatem kończę już to. Chcę tylko powiedzieć, że w Piśmie Świętym jest bardzo wiele objawień prywatnych, że są tak zwane teofanie, czyli momenty, w których Bóg komuś się ukazywał w Starym Testamencie, na przykład Mojżeszowi, Abrahamowi, że są chrystofanie, kiedy Chrystus się ukazuje już po swoim zmartwychwstaniu uczniom. Są angelofanie, bardzo częste, mnóstwo momentów, w których aniołowie się ukazują różnym ludziom. Chociaż najczęstsze znane w historii są mariofanie, czyli właśnie ukazania Matki Bożej, hierofanie, czyli spotkania ze świętymi. To wszystko w temacie objawienia, a więc pewnej rewelacji. Ale kończę właśnie przypomnieniem tej największej rewelacji, jaka dokonała się w historii zbawienia, a ta największa rewelacja, największe objawienie to jest to, że my znamy imię Jezusa. I że my możemy z wiarą mówić, wierzę, że Jezus jest moim Bogiem. I za to Panu Bogu codziennie dziękujmy, bo to jest nasza siła. To jest nasza siła. Jeśli będziemy się tego objawienia imienia Jezusa trzymać w swoim życiu, to nie zginiemy. Uświęcimy się, zbawimy i będziemy szczęśliwi. Bóg zapłaci.